Dzieje 19:8. Tam mamy fajną sytuację, ciekawą taką, która wydarzyła się w Efezie, kiedy tam nauczał Paweł i działo się tam ciekawe rzeczy. Czytamy tam tak, tak? Dzieje 19:8. Odtąd przez okres 3 miesięcy chodził do synagogi, prowadząc śmiałe rozmowy i przekonując o Królestwie Bożym, a gdy niektórzy nie dali się przekonać i trwali w uporze, mówiąc źle wobec ludu o drodze pańskiej, zerwał z nimi, odłączył uczniów i zaczął codziennie nauczać w szkole Tyranosa. Ładne biblijne imię, Tyranos. I działo się to przez 2 lata, tak że wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi, Grecy mogli usłyszeć słowo pańskie. I niezwykłe też cuda czynił Bóg przez ręce Pawła, tak iż nawet chustki lub przepaski, które dotknęły skóry jego, zanoszono do chorych, ustępowały od nich choroby, a złe duchy wychodziły. A niektórzy z wędrownych zaklinaczy żydowskich próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad tymi, którzy mieli złe duchy, mówiąc: zaklinam was przez Jezusa, którego głosi Paweł. A było 7 synów niejakiego Scewy, arcykapłana żydowskiego, którzy to czynili. A odpowiadając, zły duch rzekł im: Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł, lecz wy coście za jedni. I rzucił się na nich ów człowiek, w którym był zły duch, przemógł ich, pognębił, tak iż nadzy i poranieni uciekli z owego domu. I stało się to wiadome wszystkim Żydom, jak i Grekom, którzy mieszkali w Efezie, i padł strach na nich wszystkich, a imię Pana Jezusa było wielbione. Wielu też tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało i ujawniało uczynki swoje. A niemało z tych, którzy się oddawali czarnoksięstwu, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich. I zliczyli ich wartość i ustalili, że wynosiła 50 tysięcy srebrnych drachm. Tak to potężnie rosło, umacniało się i rozpowszechniało słowo pańskie. Mamy tutaj opis niezwykłego wydarzenia, naprawdę niezwykłego, kiedy Ewangelia, przychodząc do pewnego miasta, stała się czymś powszechnym, czymś publicznie znanym. Opis tej sytuacji jest taki, zaczyna się od tego, że wierzącym w Jezusa nie jest łatwo, tak? Ludzie źle mówią o wierzących, źle mówią o Kościele, źle mówią o Ewangelii, ale niektórzy próbują ich naśladować, tak? Nie będąc wierzącymi, nie będąc uczniami Jezusa. Mamy tam opis synów kapłana, arcykapłana żydowskiego Scewasa, próbują podrobić to postępowanie, tak? Próbują podrobić, próbują naśladować, chociaż nie idą za Jezusem, tak? No i kończy się to dla nich bardzo źle, kończy się to dla nich źle, ale ta sytuacja jest katalizatorem, ta sytuacja jest sprężyną, jest takim motorem wprowadzającym wydarzenia w ruch, w obiegu publicznym, w życiu społecznym, i doprowadza do tego, że mamy coś, co byśmy opisali współczesnym językiem jako przebudzenie, coś, co dotyka wielu ludzi. Ewangelia dotyka wielu ludzi, tak? Ewangelia dotyka wielu ludzi. I dzisiaj nie chcę się koncentrować na tych właśnie takich spektakularnych wydarzeniach związanych właśnie z cudami, które są tam opisane, ale z wpływem Ewangelii na życie ludzi, tak? I na koniec czytamy tam, że wielu ludzi, że dla Jezusa jest oddawana cześć, tak? Że ludzie wielbili Jezusa, i czytamy też o tym, że wskutek tych wydarzeń ludzie postanowili zmienić swoje życie, postanowili żyć inaczej, tak? Postanowili przyjąć inny styl życia. Czytamy o tym, że ludzie przychodzili, ujawniali swoje złe uczynki, że ludzie przychodzili, wyznawali swoje grzechy. Co więcej, wielu z nich zajmowało się czymś, co byśmy dzisiaj naszym językiem określili jako okultyzm, jako ezoteryka. To są takie współczesne pojęcia. W Biblii jest przetłumaczone to jako czarnoksięstwo, tak? Ludzie się zajmowali po prostu rzeczami, o których Bóg mówi, że są złe. I ci ludzie przynosili swoje podręczniki. Wiesz, dzisiaj książka kosztuje 50 zł i wydaje się, że to jest dużo, ale wtedy księgi były pisane na pergaminie i to była wielka wartość, tak? To była wielka wartość, to były wielkie pieniądze. Czytamy o tym, że te książki nie zostały sprzedane i pieniądze zostały przekazane na cele dobroczynne, ale zostały zniszczone, zostały spalone, i wartość tych książek to było 50 tysięcy srebrnych drachm. Tak? Już próbowałem znaleźć wartość tej greckiej drachmy w tamtym okresie czasu, nie udało mi się, ale wyobraź sobie 50 tysięcy srebrnych niewielkich monet. Tak? Więc potrafisz po prostu sobie jakby wyobrazić, że to była bardzo duża wartość. Tak? Dlaczego ludzie to zrobili? Dlaczego zdecydowali się ponieść jakąś stratę? Ponieważ poczuli się dotknięci Słowem Bożym i powiedzieli sobie, tak dalej w moim życiu być nie może. Nie mogę żyć tak jak do tej pory. Postanowili podjąć inne życie, tak? I kiedy próbowałem sobie w głowie zdefiniować, próbowałem sobie opisać, czym tak naprawdę jest Boży styl życia, czym jest miłość do takiego życia, to okazuje się, że nie jest to takie proste, ponieważ tych czynników składowych na Boży styl życia jest więcej, tak? I spróbujmy sobie je opisać, tak? Boży styl życia przychodzi do nas z nieba. Tutaj świat, społeczeństwo, kultura, która nas otacza, to jest kultura tego świata, tak? Ona jest różna w różnych miejscach, ale ona należy do ziemi. A Boży styl życia przychodzi do nas z nieba i zaczyna się od tego miejsca, które Biblia określa nowym narodzeniem, tak? Pamiętamy tą historię, kiedy do Jezusa przychodzi nocą, wieczorem przychodzi żydowski dostojnik o imieniu Nikodem i rozmawia z nim. Jezus przychodzi z nim do rozmowy wprost, mówi, jeśli coś się narodziło z ciała, jest tylko ciałem. Jeśli coś się narodziło z ducha, jest duchem, tak? Jeśli nie narodzisz się na nowo, nie możesz oglądać, nie możesz uczestniczyć, nie masz udziału w Królestwie Bożym, nie masz udziału w zbawieniu, w zmartwychwstaniu, w tych wszystkich rzeczach, które Bóg daje jako przywilej dla swoich dzieci, tak? Na zdrowie. I to jest początek Bożego stylu życia. Tutaj to się zaczyna, to przychodzi z nieba, tak? Nic się nie da zrobić tak naprawdę, jeżeli nie narodzisz się na nowo, tak? Możesz coś próbować podrabiać jak synowie żydowskiego arcykapłana, możesz coś naśladować, ale to będzie tylko podróbka, naśladownictwo. A ty potrzebujesz czegoś doświadczyć w środku. I nowe narodzenie to się dzieje, coś, co się dzieje w nas, tak? To jest początek nowej drogi, nowego stylu życia, nowego sposobu i bez tego nic się nie da zrobić w Królestwie Bożym, bez nowego narodzenia. I potem przychodzi kilka czynników i chciałbym je opisać, ponieważ one są istotne. Upamiętanie. Przychodzi upamiętanie. Wiecie, ja nie wierzę w nawrócenie bez upamiętania. To jest taki stan duszy, taki stan umysłu, kiedy dociera do ciebie, że jesteś grzeszny przed Bogiem. Że jesteś grzeszny przed Bogiem. I kiedy ktoś się nawraca i przez kilka tygodni albo kilka miesięcy płacze, to ja to odczytuję jako dobry znak. Tak? To z tą osobą jest wszystko okej, okay. Z nim tam się nic nie wydarzyło, bo do niego dociera po prostu, kim jest przed Bogiem, że brakuje mi chwały Bożej, że jestem od niego odseparowany, że jestem oddzielony, a moje uczynki były złe i bezwartościowe i dociera do mnie z całą mocą, z całą siłą moja pozycja. I potem powinna się pojawić pokuta. I nie w tym takim powszechnie w Polsce znanym, najbardziej powszechnie znanym znaczeniu tego słowa, gdzie pokuta jest, może nie w naszym środowisku, ale społecznie tak, pokuta to jest 3 razy zdrowaś Mario, 5 razy Ojcze Nasz, ale pokuta to jest głęboki żal. Głęboki żal, który bierze się ze zrozumienia mocy grzechu. Paraliżującej mocy grzechu, tak? Dociera do nas takie zrozumienie, że byliśmy związani przed Bogiem, że byliśmy zniewolani i trzeba coś z tym zrobić. Trzeba się wyrwać, nie mogę żyć tak dalej. I postanawiam, że nie chcę być taki. To we mnie wyzwala wyznanie grzechów. Wiesz, to jest bardzo ważna rzecz. Czytamy o tym, że ci ludzie w Efezie przychodzili i ujawniali swoje uczynki. Wyznanie grzechów daje nam wolność. Ktoś powiedział, że w życiu mamy tyle wolności, ile wyznaliśmy. Ukryty grzech, niewyznany przed Bogiem, on jest pewnego rodzaju smyczą, na której jesteśmy zapięci. Jest pewnego rodzaju paskiem. I przychodzi też przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela. To są dwie bardzo ważne rzeczy. Dwie bardzo ważne rzeczy. Zarówno Pana i Zbawiciela. Zbawiciela dlatego, że tylko On jest ratunkiem. Tylko On jest mostem nad tą przepaścią. Tylko On jest drogą. On i tylko On. Ale też jako Pana. Ludzie bardzo często, mam takie wrażenie, ograniczają osobę Jezusa jedynie do Zbawiciela, ale Jezus chce być też Panem. I wiesz co, On nie jest takim Panem, który ci narzuca siłą swoje panowanie. On oczekuje, że to wypłynie z ciebie, że będziesz chciał podporządkować Mu się jako właśnie swojemu mistrzowi, jako nauczycielowi, że będziesz Go naśladował. I On chce, żebyś zerwał z grzesznym sposobem życia, chce, żeby zerwał z tym wszystkim, kim byłeś do tej pory, niezależnie w czym to się manifestowało, niezależnie w czym to się objawiało, jak się prowadziłeś, to Bóg chce, żebyś z tym zerwał. I kiedy czytamy tą naszą historię dzisiejszą z Dziejów Apostolskich, widzimy tam spore poruszenie. Te rzeczy nie dzieją się gdzieś pokątnie, chyłkiem, w zaułkach ulic, na strychu, w domu gdzieś, ale te rzeczy dzieją się publicznie. Wiesz, kiedy ktoś się nawraca, to nie zostaje niezauważone przez bliskich. Jeśli prawdziwie się nawracamy, to widzą to ludzie, z którymi przebywasz na co dzień. Obserwują po prostu, bo w tobie zachodzi transformacja, w tobie zachodzi zmiana. Jeżeli tego nie ma, to znaczy, że coś jest nie halo. To znaczy, że coś nie poszło do końca tak, jak powinno, tak? Ponieważ za Jezusem w naszym życiu idą zmiany, idą praktyczne zmiany. I tam widzimy ludzi, w Efezie widzimy ludzi, którzy postanawiają się zmienić, tak? Jeszcze raz mówię, uwielbili Jezusa, ujawniali swoje złe czyny, wyznawali grzechy, postanawiali się od nich odwrócić, zmienić swoje życie. Dochodzi do tego właśnie, że ludzie już nie chcą zajmować się okultyzmem, chociaż to jest interesujące, to jest niezwykłe, to jest intrygujące. Jak mamy kontakt z jakimiś mocami, a to sprawia, że życie nie jest takie płaskie, że to nie jest tylko praca, dom, ale coś innego. Ale oni na skutek Słowa Bożego uznają, że to, co było takie ciekawe, wiecie, grzech bardzo często jest atrakcyjny, tak? Grzech bardzo często jest atrakcyjny. On jest jakimś antidotum czasami, tak? Ludzie piją, bo to wydaje mi się, że to jest jakieś rozwiązanie, chociaż na chwilkę, tak? Ale ci ludzie tam postanawiają się zmienić i są gotowi przy tym ponieść stratę na 50 tysięcy srebrnych monet. Wiecie co? Kiedy człowiek jest gotów ponieść wymierną stratę w życiu, to oznacza, że coś się stało dla niego cenne, że coś innego stało się dla niego ważne, coś innego stało się istotne. I przyjęcie Bożego stylu życia ma swoją cenę. Nie myśl sobie, że to cię nic nie będzie kosztować. Pójście za Bogiem ma swoją cenę. Czasami to jest cena liczona właśnie w srebrnych drachmach, a czasami to jest cena rezygnacji z czegoś, co było dla ciebie ważne, istotne, ale dowiadujesz, że jest złe i musisz się z tym rozstać. Czasami pójście za Jezusem to może być cena złego traktowania przez innych ludzi. Ktoś uzna po prostu, że ci odbiło człowieku, tak? Że jesteś wariatem. Tak nie można żyć. Tak nie można żyć, tak? Ale jeśli chcesz być naprawdę naśladowcą Jezusa Chrystusa, to raczej cię to będzie kosztowało. To raczej będzie miało swoją cenę. Jezus powiedział, tak, że droga, która prowadzi do zbawienia, moja droga, to nie jest szeroka, wygodna droga, tak? Bo po tej drodze idzie wielu, ale jaka to jest droga? Wąska, tak? Raczej taka mniej wygodna, ale ona prowadzi we właściwym kierunku, tak? Ona prowadzi we właściwym kierunku, a nowe narodzenie jest początkiem tej drogi, tak? Nowe narodzenie w Jezusie Chrystusie, nawrócenie, pokuta, upamiętanie, to jest początek, to nie jest koniec, to nie jest stan doskonałości, to nie jest, wiesz, taka pieczątka, znak jakości ku. Nie, to jest początek, tak? To jest miejsce, w którym rozpoczynasz nowy styl życia. I to jest, powiedziałbym, że to jest niezbędny początek. Wiecie, jest tak w życiu, zazwyczaj, a powiedziałbym, że prawie zawsze, jest tak, że każdy z nas próbuje na kimś zrobić wrażenie. Tak? Dobre wrażenie. Uściślimy. Tak? Zazwyczaj jest tak, że są osoby, na których zależy nam, żeby w ich oczach dobrze wypaść. Tak? Jak się pojawi w klasie prymus, jak się mamy tu prymusów? Halo? Z tyłu siedzą? Okej, okay, dobra, nie będziemy tu z nikogo skazywać na potępienie społeczne. Słuchajcie, jeśli ktoś jest prymusem w szkole, to zależy mu na tym, żeby dobrze wyglądać w oczach nauczycieli, tak? Dobre oceny ponad wszystko. Będę siedział wieczorem, uczył się, będę się przygotował do sprawdzianu. Na każde pytanie będę zgłaszał się na ochotnika, będę uczył się, rył po prostu, żeby być, bo to jest coś, na czym mi zależy. To jest dla mnie wartość sama w sobie. A kiedy chłopak zachowa się w dziewczynie, a co to znaczy? Kiedy chłopak zakocha się w dziewczynie, będzie robić wszystko, żeby jej się podobać. Tak? Będzie robić wszystko absolutnie. W końcu zacznie się ubierać. Dobrze. Tak? W końcu zacznie o siebie dbać. Będzie siedział pod prysznicem, aż rodzice będą się złościć, ile to wody zużywa. Tak? Szczoteczka w zębów 5 razy dziennie. Tak? Kiedy jest w otoczeniu tej dziewczyny, to nagle jego słownictwo staje się tak bogate po prostu, zaczyna używać takich słów, to się w jakiś naturalny sposób, tak? Bo zależy mi po prostu na tym, nie? Bo chcę zrobić jak największe wrażenie. To się dzieje w jakiś taki intuicyjny sposób. Jestem zadbany, pachnący, tak? Tak się dzieje wtedy właśnie, kiedy zależy nam, żeby w czyichś oczach wypaść dobrze. I chrześcijanin to jest osoba, która ponad wszystko chce dobrze wypaść w Bożych oczach. Chce się podobać Bogu. To jest najważniejsze. To jest my priorytet number one. Tak? To jest coś dla mnie cennego. Będę robił w życiu to, co mój Bóg uważa, że jest dobre. Bo Jemu się chce przypodobać. Mam kochać braci? O, czasami ci ludzie w kościele tak denerwują, ale Bóg mi tak mówi, będę ich kochał, tak? Mam ich wybaczać? Dobra, 77 razy, spoko. Mam z czegoś zrezygnować w swoim życiu? Zrezygnuję. Dlaczego? Bo zależy mi na tym. Wiecie, jak nam na czymś zależy, to naprawdę stać nas na wielkie poświęcenie, stać nas na wielki wysiłek. Co z tego, że inni gadają, że tam jestem dewotką, co święty, przyzwiska jakieś, w ogóle mnie nie rusza, nie interesuje mnie, bo chcę, żeby Bóg był ze mnie zadowolony, bo chcę mieć upodobanie w Jego w oczach, tak? Przejmuję się tylko Jego opinią, tylko Jego opinia jest dla mnie cenna, tylko Jego opinia jest dla mnie ważna, tylko na Jego opinii mi zależy, tak? I to sprawia, że moje życie się zmienia. Wiecie, żeby zmienić się, tak naprawdę potrzebujemy impulsu. Żeby zmienić się w życiu, potrzebujemy jakiegoś impulsu, tak? Ludzie często zmieniają styl życia na zdrowszy wtedy, kiedy ich zdrowie tak naprawdę nawala, tak? Do tej pory bigosy, golonki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale poszedłem na badania, dostałem tą listę tam tych wszystkich i okazuje się, że cholesterol za wysoki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Siadam na spokojnie, i myślę sobie, coś trzeba z tym zrobić, tak? Do internetu, Google, zdrowa dieta, Chodakowska czy ktoś tam inny. Można się z Pawłem konsultować, on jest dobry w sprawach, słuchajcie, zdrowego odżywiania, tych wszystkich rzeczy, możecie przyjść do Pawła, tak? Ale potrzebuję impulsu, ponieważ było źle, tak? Tak jest z Ewangelią bardzo często, nie? Ludzie mają 45 lat i osiągnęli sukces. Osiągnęli sukces, założyli firmę, zrobili karierę, zdobyli tytuły naukowe. Dzieci już są tak na wylocie i ludzie siadają i zastanawiają się, po co mi to wszystko? Jaki jest sens takiego życia? Odczuwam w sercu jakiś głód, jakąś pustkę. Tak dalej być nie może. I to jest impuls, którego Duch Święty może użyć do tego, żeby rozpalić duchowy głód i szukać Boga. Potrzebujemy w życiu impulsu i Bóg posługuje się takimi impulsami, tak? I kiedy, kiedy, Kiedy czasami jako chrześcijanin prowadzisz kompromisowe, cielesne życie, kiedy jako wierzący człowiek żyjesz na krawędzi i akceptujesz rzeczy, które są nieakceptowalne dla Boga, ubierasz na siebie rzeczy, które w oczach Bożych są brudne, wiesz, czasami może się też pojawić taki impuls od Ducha Świętego. Tak dalej być nie może. Potrzebujesz zmiany. Potrzebujesz coś zrobić ze sobą, ponieważ to, co robisz, jest niewłaściwe, jest nieadekwatne do tego, kim jesteś w Chrystusie. To ma się nijak do tego, co Bóg dla ciebie chciał uczynić. Wiecie, naprawdę, kiedy się zastanawiam nad tym i próbuję opisać słowami, to jest mi bardzo trudno zdefiniować Boży styl życia. Nie jest to takie proste. Raczej jest tak, że kiedy przyglądamy się komuś, widzimy, że ktoś prowadzi swoje życie w jakiś sposób, to potrafi mi powiedzieć tak, tak powinno być. Tak powinno być. Ta osoba ma w sobie Ducha Bożego. Jest ileś tam czynników składowych, modlitwa, trwanie w Słowie Bożym, ale tak powinno być, tak przyglądamy się i mówimy, że tak powinno być. Ale z drugiej strony, kiedy widzimy, że ktoś nie żyje jak powinien, to my jakoś intuicyjnie też potrafimy sobie powiedzieć, to nie jest to, o co chodzi Bogu. To nie jest to, o co Bogu chodzi w naszym życiu. Apostoł Piotr w pierwszym swoim liście mówi tak. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Najpierw Piotr mówi, że to, co z tyłu, tak, to było kierowanie się zachciankami, pożądliwościami, dlatego, że byliśmy nieświadomi. Amen. Amen. Tak możemy powiedzieć. Tak? Nie do końca do nas docierało. Ale dzisiaj jest czas na zmianę. Tak? Piotr mówi. Nie wiem, czy się bardzo przejmujesz tymi słowami, kiedy trafiasz na nie w swojej Biblii. Nie wiem, czy one są takie, że po prostu zatyka ci dech w piersiach i widzisz, że to jest coś ważnego. Nie wiem, czy są dla ciebie jakimś istotnym wyznacznikiem w życiu, czy cokolwiek znaczą, ale dla Boga absolutnie tak. Dla Boga mają znaczenie. On mówi, że nie mamy prowadzić jakiegoś życia, że nie mamy być jacyś. Mówi, że mamy być bardzo konkretni, tak? Jacy? Święci, ale ważna jest motywacja. Dlaczego? Ponieważ On jest święty, ponieważ Bóg jest święty. I wiecie, kiedy się zaczynamy tym przejmować, kiedy zaczynamy się przejmować tym, jaki jest Bóg, to pewne rzeczy w życiu przestają nam smakować. To pewne rzeczy przestają nam sprawiać radość. Pewne sytuacje, pewne rozmowy wśród ludzi budzą nasz niesmak. Nie odnajdujemy się w tym. W pewnych miejscach się źle czujemy, nie chcemy tam być, ponieważ czujemy, że do tego nie pasujemy. Ponieważ czujemy, że to nie jest dla nas. Ponieważ staliśmy się kimś innym w Jezusie Chrystusie. I ten stary styl już po prostu nam nie leży. Nie czujemy się w tym ani dobrze, ani naturalnie. I Piotr dalej w tym swoim liście mówi tak. Mówi o tym, kim jesteśmy. Tak? O tym, kim jesteście. I mówi tak. Wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Tłumaczenie trochę niezręczne, ale oddaje sens. Dalej czytamy, dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. I Piotr mówi tak, umiłowani napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynków, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Wiecie, to są takie bardzo górnolotne słowa. Powiedzielibyśmy, że słowa z takiej, z wysokiego C, z górnej półki, jakby tego nie określić. Lud wybrany, królewski kapłan, święty naród, lud nabyty na własność dla Boga. Na co dzień tak o sobie nie myślimy, tak? Na co dzień tak o sobie nie myślimy. Myślimy o sobie, że jestem uczniem, pracownikiem, kierownikiem, kierowcą, ojcem, matką, synem, córką. To są rzeczy, które nas definiują na co dzień. Ale Piotr mówi, że w głębi duszy, tam w środku, jeśli jesteś w Chrystusie, to to jest twoja tożsamość. To jest opis twojego duchowego statusu. To jest ważniejsze niż cokolwiek innej. Naprawdę może nam się wydawać, że są to słowa bardzo górnolotne, ale w istocie tym jesteś, jeśli się narodziłeś na nowo. To się wydarzyło już w sferze duchowej. I teraz czas, żeby za tym poszło twoje życie w sferze fizycznej. Tak? Żeby tutaj na ziemi za tym poszła zmiana. I wiecie, zmiana postępowania zawsze zaczyna się od zmiany myślenia, a potem od zmiany mówienia. Zmiana zachowania jest na samym końcu. Najpierw zmieniamy nasze myśli, potem zmieniamy nasze słowa, a potem zmieniamy nasze czyny. Jeśli chcesz się zmienić, to nie możesz gadać po staremu i nie możesz myśleć po staremu, tylko tak jak Bóg tego chce. Powiem ci więcej, bez tej zmiany myślenia i mówienia zmiana zachowania jest niemożliwa, to jest niewykonalne. Jeśli widzisz w swoim życiu jakieś obszary, takie białe plamy albo jakbyś tego nie nazwał, sfery, które tak naprawdę nie są poddane Bogu, to pomyśl o tym, żeby to zmienić. Przestań to akceptować, pomyśl o tym, żeby to zmienić. Jeśli jakieś rzeczy w twoim życiu potrzebują uzdrowienia, przemienienia, powinieneś zacząć od wnętrza. Jezusowi nigdy nie chodziło tylko o zmianę naszych form zachowania, o pobożne gesty, o taką religijność na pokaz, ale Jemu chodzi o zmianę serca. Paweł pisze w liście do Rzymian, wzywam was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka powinna być duchowa służba wasza. I tutaj dochodzimy do sedna, tak? I nie upodobniajcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Zmiana zaczyna się od zmiany myśli, tak? Posłuchaj, uczeń Jezusa kocha Boży styl życia. Kocha Boży styl życia. Przyjmij to jako coś swojego. Przyjmij to jako coś, co chcesz, tak? Nawet jeżeli nie bardzo ci jeszcze teraz udaje, to zapragnij tego. Niezależnie od tego, na jakim jesteś etapie, jak dawno zacząłeś. Czy parę miesięcy temu idziesz za Jezusem, czy parę lat, czy paręnaście lat, zostaw to wszystko, co jest balastem. Możesz to zrobić, tak? Możesz to zrobić. Nawet jeśli nie próbowałeś, nie udawało ci się, odetnij się od tego. Coś, co ci sprawiało radość, a co było grzeszne w Bożych oczach, wiesz o tym, porzuć to. Biblia mówi, co człowiekowi po tym, choćby cały świat pozyskał, a na swojej duszy poniósł szkodę, co ci po tym? Po drugie, nie bój się zapłacić ceny. Nie bój się zapłacić ceny. To musi kosztować, tak? Życie w Boży sposób, to ma swoją cenę, ale nie bój się zapłacić ceny. Jezus powiedział do swoich naśladowców, że nie ma takiego, który by porzucił coś tam, tak? Domy, być może rodziny, tak? Ale w przyszłym życiu i tutaj nie otrzymałby stokroć więcej. Powiem brzydko, to się opłaca. Tak? Nie bój się zapłacić ceny. Jeśli wiesz, że coś jest nie tak z tobą, jeśli wiesz, że coś jest nie tak z twoim życiem, zdobądź się na zmianę. Zdobądź się na zmianę. Proś Ducha Świętego. Proś Ducha Świętego, proś Boga. Nie wiem, czy to są jakieś nałogi, czy są jakieś grzeszne przyzwyczajenia, niewłaściwe nawyki. Zdobądź się na zmianę. Zacznij o tym inaczej myśleć, zacznij o tym inaczej mówić i zacznij inaczej się zachowywać, inaczej postępować. Zmiana myślenia, zmiana mówienia, zmiana zachowania. Uczeń Jezusa Chrystusa kocha Boży styl życia. Tego Ci życzę w 2017, aby to był taki rok, w którym po prostu żyjesz inaczej, przełomowy, wyjątkowy i to przyniesie owoc. To przyniesie owoc, zobaczysz rzeczy, które Bóg uczyni w Twoim życiu. Amen. Amen. Tego Ci życzę. Powstańmy.